Pokój Boży braciom i siostrom. Odczuwam wzruszenie stojąc tutaj przed wami, bracia. Jeżdżę do Andrzejowa na konwencję od lat. Gdy byłem dzieckiem, jeździłem na konwencję do Kent opodal. Pamiętacie też tę konwencję? Zawsze jeździłem jako słuchacz. Siadałem jak wy teraz i słuchałem, co mówią inni. Wydawało mi się, że tak będzie zawsze, a tu przyszło tutaj stanąć za kawalnicą i usłużyć samemu. Chciałbym uczynić to najlepiej, jak potrafię. Może to, co dzisiaj powiem, może coś z tego się komuś z was na coś przyda. Było życzeniem braci organizatorów konwencji, abym zwrócił się w szczególności do młodych. I tak też uczynię. Młodzi ludzie w szczególności dobrze wiedzą, jak ważna jest w dzisiejszych czasach edukacja. Wykształcenie to jest dziś wielka rzecz. Za moich czasów nigdy w Polsce tylu młodych ludzi nie studiowało tak jak teraz. Znajomość języków obcych, dodatkowe kursy, wysokie kwalifikacje zawodowe. To się w dzisiejszych czasach w życiu bardzo liczy. A ja wam, bracia, chcę z tego miejsca powiedzieć, że to jest ważne. To jest bardzo ważne. To pozwala znaleźć pracę, która w dzisiejszych czasach jest skarbem i dla wielu niedostępnym. To pozwala utrzymać rodzinę. Pozwala nie być potłoczonym tą nieustającą troską o to, jak przeżyć jutro. To jest trudne w dzisiejszych czasach. Dobrze o tym wiemy. Ale proszę, braci, nie to jest najważniejsze. Z zawodu jestem lekarzem. Być może mógłbym pracować jako leśniczy albo nauczyciel historii czy języka polskiego, albo wykonywać jeszcze inne zawody. Nie zawód, który wykonuję, stanowi o mojej wartości. Jesteśmy badaczami Pisma Świętego i odwołujemy się do Biblii, więc zwłaszcza dla nas taka hierarchia wartości powinna być jasna i powinniśmy wiedzieć, co stoi na nadrzędnym miejscu. Przywołam, bracia, przykład proroka Amosa. Amosa, który wykonywał pospolity i bardzo niewyszukany zawód pasterza. Tenże Amos jest autorem poruszającego, miejscami wstrząsającego proroctwa, jednego z najciekawszych, jakie zostały zapisane w Starym Testamencie. A co Amos mówi o sobie? 7 rozdział jego proroctwa, werset 14. Nie byłem ja prorokiem, ani nawet synem prorockim, alem był pasterzem i zbierałem figi leśne. Ale mnie Pan wziął, gdym chodził za bydłem i rzekł do mnie Pan, idź, prorokuj ludowi memu izraelskiemu. Pasterz, zawód bardzo niedoszukany. Ale w tejże Biblii znajdziemy wzmiankę, że Izajasz, autor jednego z największych proroctw Starego Testamentu, jest oto synem Amosa. Chronologicznie to by się zgadzało. Może być, że Amos, który jest ojcem Izajasza i Amos znany nam z proroctwa, to jest jedna i ta sama osoba. To by się okazało, że Amos był pasterzem wziętym od bydła, aby został prorokiem. Ale doczekał się syna, który przerósł swego ojca. Przerósł o tyle, o ile większe i wspanialsze jest proroctwo Izajasza nad proroctwo Amosa. Chyba można czynić takie porównanie. Dla nas, proszę braci, którzy gruntujemy się na Biblii i którzy mienimy się być badaczami Słowa Bożego, to chyba nie może być większej radości, jeżeli będziemy własnymi oczami widzieli, jak nasze dzieci obierają tą samą drogę, którą obraliśmy my i na tej drodze nas przewyższają. Wtedy takie kwestie jak to, czy oni w swoim życiu zajdą wyżej czy niżej, czy zrobią świecką karierę, czy jej nie zrobią, schodzą na drugi plan. Okazuje się, że najważniejsza jest rodzina. Dla nas, mimo że jesteśmy chrześcijanami i mimo że nasza Rzeczpospolita jest w niebiesiech, nie na ziemi, też najważniejsza jest udana rodzina. To jest ważniejsze niż wykształcenie i praca. A udana rodzina zaczyna się, i tu się zwracam do młodych, udana rodzina zaczyna się od udanego małżeństwa. Biblia jest bardzo starą księgą. Jest zdumiewające, że ta stara księga licząca sobie, jeżeli chodzi o jej najmłodsze partie, 2000 lat, a najstarsze są wielokroć starsze, wielokroć dawniejsze, że ta księga nie zatraciła nic ze swojej aktualności, że jej wskazania opisują życie takie, jakim ono naprawdę wygląda i że do dzisiaj nie straciły nas tej ważności. Do dzisiaj można w Biblii uczyć się życiowej mądrości. Ale kwestia, którą chcę poruszyć, należy do bardzo trudnych, może najtrudniejszych w życiu. I zdaję sobie sprawę z tego, że ja tutaj nie dam gotowej recepty. Ja mogę z braćmi podzielić się garścią uwag. Może któraś z nich będzie komuś przydatna. Receptę na to udane życie każdy musi z was znaleźć sobie sam. A dotyczy to was, młodzi, którzy w dorosłe życie wchodzicie. I to jest ważniejsze niż wybór szkoły, niż wybór zawodu, niż wybór kraju, w którym będziecie mieszkać. Ważniejsze jest to, jaką założycie rodzinę. A jest to bardzo trudne i człowiek imieniem Agur, autor przypowieści, to tak pisze. Słowa Agura zamieszczono w księdze Przypowieści Salomonowych, rozdział 30, od wersetu 18. Trzy rzeczy są ukryte przede mną. Owszem, cztery, których nie znam. Drogi orła na powietrzu, drogi węża na skale, drogi okrętów pośród morza i drogi mężczyzny z kobietą. To jest trudne. A ta trudność, proszę was młodzi, my, którzy jesteśmy starsi, dobrze o tym wiemy, a ta trudność zaczyna się na samym początku, już w momencie wyboru. Bardzo łatwo jest bowiem dokonać już na samym początku wyboru nie bardzo trafnego, nie bardzo właściwego, a potem zaczyna się problem, który może się ciężkim kamieniem położyć. A potem zaczyna się problem, który może się ciężkim kamieniem położyć na dalszym życiu młodego człowieka i bardzo trudno jest te rzeczy naprawiać. Ja powołam się na przykład proroka Samuela. On był żonaty i miał dzieci, ale to nie jest przykład z jego małżeństwa. To jest przykład z tego, jak miał namaścić następcę Saula, na króla nad Izraelem. Saula, Samuela, który był wybrańcem Bożym od dzieciństwa, którego Pan Bóg postawił wyżej, aniżeli ówczesnego arcykapłana i sędziego w Izraelu. Do tego stopnia, że nie chciał Pan Bóg pewnych rzeczy oznajmić Helemu, a oznajmił dziecięciu Samuelowi. Tenże Samuel, który był jednym z najlepszych sędziów dla Izraela i cały Izrael po nim płakał, jak Samuel umarł. Wyjątkowy człowiek, prawdziwy mąż Boży. On dał się zwieść zewnętrzną powierzchownością człowieka. Fakt znany ze szkółki dla dzieci. Może banalny, ale jakże wymowny. Oto człowiek tej miary jak Samuel dał się oszukać zewnętrzną powierzchownością człowieka. Kiedy dotarł do Betlejem, do domu Isajego i miał spośród jego synów wybrać jednego, aby objął tron po Saulu i namaścić go na króla, to zaraz nie tylko jego oko spoczęło na najstarszym, ale i jego serce do tego najstarszego przylgnęło. Ten będzie królem. A tymczasem Pan Bóg mówi mu, nie patrz na jego wygląd, nie patrz na jego urodę i nie patrz na jego wzrost. Ja nie uważam go za godnego. Bo ty patrzysz na to, co jest przed oczami, ale Pan Bóg patrzy na serce. Prosto jest to, proszę braci, przeczytać, ale rodzice dobrze o tym wiedzą. Mów to młodemu człowiekowi. Trzeba zasobu doświadczenia życiowego. Trzeba 10 lat przeżytych w małżeństwie albo i więcej. Powiedziałem 10, bo tyle lat pożycia małżeńskiego miała Rut, aby wiedziała, co jest wartościowe w człowieku. I ona umiała dokonać wyboru trafnego. Związała się z Boazem i on, urzeczony jej przywiązaniem do niego, mówi jej tak. Ja przeczytam te słowa, którymi się Boaz do Rut zwraca. Bo to są ciekawe bardzo słowa. To jest przedostatni rozdział Księgi Rut, proszę braci. Historii oczywiście powtarzać nie trzeba, bo ją wszyscy znają. I Boaz do Rut mówi tak. Rozdział 3, werset 10. Błogosławionaś ty od Pana, córko moja. Większą pobożność po sobie pokazałaś teraz niż pierwej, żeś mnie posła za młodzieńcami, tak ubogimi, jak i bogatymi. No ale mówię, Rut nie była już osobą pierwszej młodości. Miała za sobą 10 lat pożycia, zakończonego niestety śmiercią męża i przykrym wdowieństwem. Życie uczy takiej mądrości, ale młodemu trudno jest nieraz uwierzyć w te słowa i można mu je daremnie powtarzać. Ze słów, którymi Boaz zwraca się do Rut, wynika, że nie był on już młody. On mówi jej, córko moja, mówi, ty nie poszłaś za młodzieńcami. Ale Rut zauważyła w nim wartości, które były niedostrzegalne dla zwykłego oka ludzkiego. Powierzchowna obserwacja by pewnie tych walorów Boaza nie zdradziła. Ale życie doświadczenia uczy. A obok, proszę braci, z Księgi Sędziów, sąsiadującej z Księgą Rut, mamy inny przykład. Kochliwego Samsona, co jak zobaczył kobietę, to się zaraz zakochał. Więc się wiązał. A to z Filistynką, a to z niewiastą nieządną w pewnym filistyńskim mieście, a to potem z następną filistynką. I marnie się te prędkie miłości dla niego skończyły. I powiem wam, młodzi ludzie, obserwując życie własne, obserwując życie moich bliskich, obserwując życie moich przyjaciół, że wybór, którego trzeba dokonać na początku, jest rzeczą bardzo trudną, może najtrudniejszą. A my nie znamy serc. My nie jesteśmy tacy jak Pan Bóg, my nie jesteśmy tacy jak Pan Jezus, którzy znają serca i którzy wiedzą, co jest w człowieku. My nawet mamy dodatkową trudność. Bo kto chciałby wziąć sobie żonę albo męża z naszej społeczności, to nieraz nawet nie przestaje z nim na co dzień. Widzimy się stosunkowo rzadko i od święta. Gdyby mieszkało się w jednym miejscu, razem pracowało, mówią, inna byłaby sprawa. Trudno, żeby człowiek pokazywał siebie innym, niż jest naprawdę dzień w dzień, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, kiedy człowiek podlega w pracy takiej presji, w sytuacji, w której są konflikty, w której są kłopoty, gdzie ludzie są skłóceni ze sobą. To nie może być, żeby nie objawił się prawdziwy charakter człowieka. Ale od święta, przy okazji wizyt, nabożeństw i takich spotkań, to można swoje prawdziwe oblicze dobrze zataić. A my, proszę braci, nie znamy serc. Pewien mądry człowiek, który był starszym zborowym w naszej społeczności, to poradził nam kiedyś, byśmy byli młodzi, tak. Jak sobie kogoś upodobacie, to się wybierzcie w podróż. W taką dłuższą podróż. Na przykład pociągiem z jednego krańca Polski na drugi na konwencję. Trzeba kupić bilety, zatroszczyć się o wolne miejsce, jakieś jedzenie, coś do picia. Jeden z was zobaczy, co drugi jest wart. Jak się będzie zachowywał, kiedy będzie długa kolejka, krótki czas do odjazdu. Co będzie, kiedy w przedziale ciasno. Co będzie, kiedy ktoś zachowa się niegrzecznie? Wyjdzie może z niego kawałek jego prawdziwej natury. Ta podróż pozwoli wam zobaczyć prawdziwą twarz waszego wybrańca. Mi się wydaje, że to była bardzo słuszna rada. Można się odwołać do takiej analogii z przypowieści o czworakiej roli znanej nam z Ewangelii. Kiedy ziarno pada na ziemię, to na samym początku można odróżnić tylko jedno miejsce, gdzie ziarno na pewno nie wzejdzie. Jest nią droga, po którą chodzą ludzie. Tamto z miejsca można powiedzieć, że z tego ziarna, które padło na drogę, to już nic. Podepczą je ludzie i wydziobią ptaki. Ale czy pod warstewką ziemi, która jest dostępna dla oka ludzkiego, jest zaraz skała? Czy są tam ciernie i inne chwasty, które zaraz tylko co wykiełkują i z duszą wschodzące zboże? Czy też jest urodzajna ziemia, głęboka, z grubą warstwą, gdzie można zapuścić korzeń, żeby wyrosło zboże z dorodnym kłosem? To jest dla oka ludzkiego niedostępne. Trzeba sobie dać czas. Trzeba poczekać, czy na tej ziemi, w którą wpadło ziarno, wzejdzie tylko kiełek zboża, czy też wzejdą też obok niego ciernie. Czy jak ten kiełek wyrośnie, to przetrwa suszę, czy też słońce momentalnie go spali. Ale na to trzeba czasu. Więc moja rada dla młodych jest taka, nie spieszcie się. Jeżeli związaliście się ze sobą, macie w sobie upodobanie, jeden w drugim się zakochał, dajcie sobie trochę czasu. Pozwólcie waszemu uczuciu dojrzeć i sprawdźcie, czy ono przetrwa próbę czasu. Jeżeli wasz związek jest wartościowy, jeżeli wasza miłość jest prawdziwa, to ona powinna nie tylko próbę czasu przetrwać, ale powinna też przetrwać konflikty, które między wami przez ten czas, mniejsze lub drobniejsze, ale jakieś się pojawią. A wtedy możecie coś więcej powiedzieć na temat waszego wybrańca. A pochopna decyzja, szybka decyzja, może być niestety podobna do decyzji, które podejmował kochliwy Samson. I marnie skończył. I powiem wam jeszcze jedną rzecz, która brzmi smutno w moich uszach, a którą nauczyło mnie życie. I może to jest najważniejsza rada, którą wam mogę dać dzisiaj. Bo życie nauczyło mnie, że są pewne sprawy trudne do zrozumienia nawet dla najbystrzejszego człowieka. Nawet dla tego, który jest najbardziej wnikliwy i który po krótkim nawet kontakcie, po krótkiej rozmowie, po krótkiej obserwacji potrafi trafnie ocenić, jaki jest człowiek. Niestety jest bardzo łatwo o pomyłkę. A bracia, możemy się pomylić w wielu rzeczach. Możemy się pomylić w wyborze szkoły, możemy się pomylić w wyborze zawodu, bo to jeszcze można zmienić. Ale pomylić się w wyborze towarzysza życia, to jest, bracia, trudny problem. Nie byłby on taki, gdybyśmy żyli wedle obyczajów współczesnego świata. Ale jeżeli chcemy się trzymać wiernie Ewangelii, a tam jest napisane, co Bóg złączył, człowiek niech się nie waży rozłączyć, to nasz wybór powinien być trafny. Chyba, że będziesz się męczył, człowieku. A tymczasem kaznodzieja Salomonowy pisze tak. Rozdział 9, werset 11. Potem, obróciwszy się, ujrzałem pod słońcem, że bieg nie jest w mocy prędkich, ani wojna w mocy mężnych, ani żywność w mocy mądrych, ani bogactwo w mocy roztropnych, ani łaska w mocy pomyślnych, ale czas i trafunek wszystko przynosi. Bo człowiek nie wie czasu swego, ale jako ryby, które bywają łowione siecią szkodliwą i jako ptaki łapane bywają sidłem, tak ułowieni bywają synowie ludzcy we zły czas
gdy na nie nagle przypada. I mnie, proszę bracie, życie nauczyło, że są sprawy trudniejsze do zrozumienia dla najmądrzejszego człowieka. I moja najważniejsza rada dla młodych jest taka, i sam bym tak zrodził, gdybym był dziś młodszy, żebym się po prostu więcej modlił. Nie polegajcie na własnych siłach, bo one mogą was zawieść. Wojna nie jest w mocy zmężnych, bieg nie jest w mocy szybkich i żywność nie jest w mocy roztropnych. A dokonujecie wyboru w sprawie jednej z najważniejszych w życiu. Więc nie polegajcie tylko na własnych siłach. Gdybym mógł odwrócić moje lata, to bym się więcej modlił. Ja dziś mogę dziękować Bogu, że swoje małżeństwo uważam za udane. Ale powtarzam to jeszcze raz. Nie można polegać na swoim rozumie. Módlcie się więcej w nadziei, że Bóg was oświeci. A kiedy już bracia, kiedy już siostry związaliście się z tym, kogoście sobie na towarzysza życia obrali, kiedy już stało się to, o czym mówi Pan Jezus, że opuści człowiek ojca swego i matkę, a przyłączy się do żony swojej i będą dwoje jednym ciałem i co Bóg złączył, człowiek niech się nie waży rozłączyć, to wtedy waszą powinnością jest uczynić wszystko, aby wasz związek przetrwał. Pół biedy, jeżeli się on rozpadnie, jeżeli jesteście tylko sami we dwoje. Ale jeżeli doczekacie się potomstwa, to wyrządzacie wielką krzywdę waszym dzieciom. Pamiętajcie więc, że nie jesteście odpowiedzialni tylko za siebie, ale także za te istoty, które będą wam najbliższymi na świecie. Więc mówię, rzecz, która stoi przed wami, a do was mówią to młodych, jest trudna. Jest trudna. Biblia daje w tym względzie garść wskazówek. Często się o tym nie mówi, ale one wyglądają tak. Pisze apostoł Paweł na jednym miejscu. List do Koryntian, pierwszy list, rozdział 7, wersety 28, 32 i następne. Znalazł. Jeżeli byś się ożenił, nie zgrzeszyłeś. Jeżeli by też panna wyszła za mąż, nie zgrzeszyła. Wszakże utrapienie w ciele takowi mieć będą. Lecz ja was szanuję. Nowy przekład zamiast szanuję pisze, utrapienie mieć będziecie, a ja chciałbym wam tego oszczędzić. A co to za utrapienie? Parę wersetów dalej apostoł wyjaśnia. Chcę, abyście wy byli bez kłopotu. Bo kto nie ma żony, stara się o rzeczy pańskie, jakoby się podobał Panu. Ale kto się ożenił, stara się o rzeczy tego świata, jakoby się podobał żonie. I żyje w rozterce. Jest różnica między mężatką i panną, która nie szła za mąż i która stara się o rzeczy pańskie, aby była święta i ciałem, i duchem. Ale która szła za mąż, stara się o rzeczy tego świata, jakoby się podobała mężowi. Co z tego wynika? Ano wynika to ta sprawa, że kiedy się założyło rodzinę, to po prostu trzeba się starać o rzeczy tego świata. I nie ma na to wyjścia. Jest rzeczą nie do przyjęcia, zupełnie nie do przyjęcia, żeby założyło się rodzinę i sprawy tego świata zostawiło zupełnie na boku. Po prostu trzeba starać się o rzeczy tego świata, żeby się podobać mężowi i żeby się podobać żonie. Więc wtedy żyje się w rozterce, bo są sprawy pańskie i są sprawy tego świata, a to są dwa różne światy, niekoniecznie muszą się pokrywać. I trudność udanego życia małżeńskiego w takim małżeństwie chrześcijańskim, jak my sobie to wyobrażamy. Gdzie mówimy takie wzniosłe bardzo słowa, które jak na swoje życie patrzą, to nie bardzo widzą, żeby one tak przystawały do rzeczywistości. One są zbyt wzniosłe i zbyt święte, żeby ich tak używać. Gdzie mówimy, żeśmy poświęcili nasze sprawy dla Pana. A tu trzeba się też starać o rzeczy tego świata, bo inaczej nie będziesz się podobała mężowi i nie będziesz się podobał żonie. I nie ma na to wyjścia. Inna wskazówka apostoła świętego Pawła. List do Efezjan, rozdział 5, werset 25 i następne. Mężowie, miłujcie żony wasze, jako i Chrystus umiłował Kościół i wydał samego siebie za nią. Tak powinni mężowie miłować żony swoje jako własne ciała. Kto miłuje żonę swoją, samego siebie miłuje. Albowiem żaden nigdy ciała swego nie miał w nienawiści, ale je żywi i ogrzewa, jako i Pan Kościół. Dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i przyłączy się do żony swojej i będą dwoje jednym ciałem. Tajemnica to wielka jest, lecz ja mówię o Chrystusie i o Kościele. Wszakże każdy z was osobna niechaj miłuje żoną swoją jako siebie samego, a żona niech się boi męża swego. Nowe przekłady mówią, nie żeby się żona bała, tylko niech żona poważa, niech żona szanuje męża swego. I tutaj parę słów komentarza ode mnie. Jeżeli kochacie się nawzajem, jeżeli nawzajem się poważacie i szanujecie, to musicie zrozumieć, że wasze małżeństwo nie polega na tym, że ktoś w tym małżeństwie będzie przewodził. Że nie może być tak, że mąż będzie uważał, ja jestem głową rodziny i co powiem, to jest święte i ma być wykonane. Że nie może być tak, że kobieta rzekomo poddana mężowi tak umiejętnie steruje, że niemal każda ważna decyzja w domu spoczywa w jej rękach i mąż jest bezwolnym narzędziem w jej miękkiej damskiej rączce. I prawdę mówiąc, nie wiem, co się częściej zdarza. Czy mężczyzna w tym domu rządzi, czy kobieta, bo opinie na ten temat, sami jak się bracia rozpytacie, są podzielone. Co jest dla niej w domu ważniejsze? Tymczasem, proszę bracia, udane małżeństwo to nie jest droga jednokierunkowa. Udane małżeństwo to jest polityka wzajemnych postępów. Ja zrobię coś dla ciebie, ale oczekuję, że ty też zrobisz coś dla mnie. Proszę braci, miłość jest wspaniałym uczuciem. Ja nie powiem, że małżeństwo, które zostało zawarte z rozsądku, jest czymś gorszym. W żadnym razie wcale tak nie uważam. Małżeństwa, które zostały skojarzone przez rodziców czy krewnych, czy zostały zawarte z powodów innych niż miłość, mogą być równie udane. I one zasługują na taki sam szacunek. Cóż to bowiem znaczy, że udało się małżeństwo z rozsądku? To znaczy, że obie strony uczciwie dochowały swoich zobowiązań. Bodajże w świeckim Urzędzie Stanu Cywilnego w Polsce się mówiło, jeżeli dobrze pamiętam, bo to już 12 lat, ale chyba się mówi coś takiego, że przyrzekam ci wierność i uczciwość małżeńską. Więc jeżeli obie strony, i mąż, i żona, dotrzymały tego słowa i dochowały uczciwości i wierności małżeńskiej, to zasługuje na szacunek. Jak każda obietnica i każde zobowiązanie, które zostało zrealizowane. Zwłaszcza takie, że ktoś obiecał, że całe życie przeżyje i całe przeżył. Ale każdy człowiek oczekuje, że jeżeli coś uczyni dla drugiego, to zostanie mu to odwzajemnione. I tak samo jest z miłością. Miłość też musi się czymś karmić. Więc jeżeli ktoś coś daje dla kogoś innego, to chciałby to samo otrzymywać. I nie może być tak, że ktoś jeden będzie zawsze swoje forsował, a drugi ustępował mu zawsze. A niestety bywa tak w życiu. I to jest taka moja obserwacja, która tyczy nie tylko małżeństw. To się zdarza też w rodzinach, gdzie dorastają dzieci. I teraz się zwrócą już nie do młodych, ale do rodziców. Trzeba pamiętać, że mamy w domu dorosłego człowieka i że trzeba to współżycie uzgodnić z nim na zasadzie jakiegoś kompromisu. Bo jeżeli będzie tak, że w takim ścisłym związku, jakim jest małżeństwo i rodzina, jedna strona zawsze rządzi, a druga zawsze ustępuje, to się to może skończyć dwojako. Albo ten, który zawsze ustępował, w końcu się zbuntuje i powie, nie będzie tak, że ja zawsze będę na drugim planie i ja zawsze mam tylko robić, co mi inni każą. Zbuntuje się, a ponieważ ta druga strona nie nawykła do tego, żeby ustępować, a tylko tamtą wdrażała do posłuszeństwa, to jest konflikt i to poważny, gotowy. I może to być coś więcej niż ostry spór. To może być poważny konflikt, który może małżeństwem i rodziną zachwiać. Jeżeli ktoś, kto ustępował zawsze, kiedyś się zbuntuje i powie nie. A będzie teraz tak, jak ja chcę, bo nie może być tak, żebym w życiu ja zawsze ustępował. Albo też może być tak, że ten ktoś drugi, będąc człowiekiem słabszej woli czy słabszego charakteru, będzie ustępował zawsze. I to się skończy źle dla niego samego, bo mu takie coś po prostu przetrąci kręgosłup. I będzie człowiekiem bez kręgosłupa. I jakby mu się, nie daj Boże, tak trafiło w życiu, że zostanie sam, to on sobie w życiu nie poradzi, bo się nie nauczył samodzielnie podejmować decyzji. Będąc dorosłym, zawsze był kierowany przez innego dorosłego. I dotyczy to zarówno małżeństwa, jak i rodzin, w których dorastają dzieci. To musi być kompromis i musi to być tak, że jeden coś czyni na rzecz drugiego, a drugi odwzajemnia mu tym samym. Pamiętajcie, że każdy z was musi uczynić przynajmniej kilka kroków w stronę drugiej osoby. Następna rzecz, która z tych słów zapisanych przez świętego Pawła w liście do Efezjan wynika, jest następująca. 31 werset 5 rozdziału. Opuści człowiek ojca swego i matkę i przyłączy się do żony swojej i będą dwoje jednym ciałem. Zdarza się niestety, i są to smutne i bardzo przykre, zarówno dla rodziców, jak i dzieci przypadki, gdzie w małżeństwie panuje konflikt między rodzicami męża albo rodzicami żony, a tym, kogo sobie syn albo córka za towarzysza życia wybrali. Powiem wam, bracia, bardzo przykra rzecz, kiedy syn albo córka musi wybierać pomiędzy posłuszeństwem i szacunkiem dla rodziców, a przywiązaniem do żony albo męża. Zwłaszcza jeżeli ta córka albo syn jest chrześcijaninem, jest szczerze przywiązana do Biblii, w tym wychowana i uczciwie pragnie wedle tego, czego się nauczyła, żyć. No bo z jednej strony szacunek i przywiązanie należne ojcu i matce, a z drugiej strony przywiązanie do tego, kogo się za swojego towarzysza życia i wybrańca obrało. Pewnie nie zabrzmi to miło w oczach starszych, ale nauka Biblii jest taka, że to młodzi ponoszą odpowiedzialność za małżeństwo, które zawarli. Biblia uczy, że człowiek opuści ojca i matkę, a przywiąże się do żony swojej. I to tak ściśle, że będą dwoje jednym ciałem. Nigdzie nie jest napisane, że dziecko jest jednym ciałem z ojcem albo z matką. Nie jest jednym ciałem z rodzicami. Mówi się, że pochodzi od ojca i matki, to jest kość z kości mojej i ciało z ciała mego. Ale to nie jest jedno ciało jak mąż i żona. Pamiętajcie, młodzi, że jeżeli zdecydowaliście się zawrzeć małżeństwo i to małżeństwo zostało zawarte, to za trwałość tego małżeństwa wy jesteście odpowiedzialni. A jeszcze raz powtarzam, bardzo przykrą jest rzeczą, kiedy postawiony jest syn albo córka w sytuacji, kiedy między mężem i żoną, a rodzicami własnymi musi dokonywać wyboru. Jest w Biblii pewna wskazówka, która to ułatwia. Bo wiecie, każdy z nas wie, że ma wobec swoich rodziców pewien dług do spłacenia. W końcu to oni go wychowali. Oni ułożyli na jego wykształcenie i utrzymanie. Oni nas uczyli modlić się. Od nich poznawaliśmy to, czym jest Biblia i dzięki nim, w większości przypadków nas siedzących na tej sali, dzięki nim zostaliśmy chrześcijanami. Mamy im za co być wdzięczni i mamy im co spłacać. To jest dług. Ale to jest, proszę bracie, dług tego rodzaju, że nie spłaca się tego długu temu, u którego się ten dług zaciągnęło. Apostoł Paweł w drugim rozdziale, w drugim liście do Koryntian, w rozdziale 12 i 14 wersecie pisze tak. To nie dzieci mają zbierać skarby dla rodziców, ale rodzice dla dzieci. I nauka biblijna w tym względzie jest taka, że dług, który dzieci zaciągają u swoich rodziców, płacą, ale własnym dzieciom. Ten trud i wysiłek włożony w wychowanie dziecka jest niepoliczony. Ale nie oczekujmy tego, że dzieci będą nam potem całe życie za to miały być posłuszne i całe życie ten dług spłacać. Niech one spłacą to własnym dzieciom. Życie ludzkie pod tym względem, rodzinne życie ludzkie jest trochę podobne do tego, jak ptaki wychowują swoje młode. Wiją gniazdo, wysiadują jajka, wychowują pisklęta. I pisklęta powinny nauczyć się fruwać, wylecieć z gniazda i łowić sobie same. Im wcześniej wylecą z gniazda i nauczą się dobrze fruwać, tym lepiej. I to powinno być radością rodziców. Oczywiście rodzicom należy się to, co się im należy. Ale w momencie, kiedy młodzi zawarliście małżeństwo, wy jesteście za to odpowiedzialni. I no, Biblia jasno pokazuje, komu należy dać pierwszeństwo w sytuacji niezwykle przykrego konfliktu, który, daj Boże, nikomu z was się nigdy w życiu nie zdarzy. I na koniec o jednej sprawie jeszcze powiem, proszę braci. O sprawie, w której odwołam się do Biblii, aczkolwiek sprawa, o której mówię, jest w Nowym Testamencie nieznana. A sprawa to jest ważna, która w naszej społeczności dotyczy niejednego i która nie może być pozostawiona bez jakiejś porady. Pisze apostoł w drugim liście do Koryntian, w rozdziale 6 i wersecie 14 tak. Nie ciągnijcie nierównego jarzma z niewiernymi. Bo cóż za społeczność sprawiedliwości z nieprawością? Albo co za społeczność światłości z ciemnością? Albo co za zgoda Chrystusa z Belialem? Albo co za dział wiernemu z niewiernym? Jaki ma dział wierzący z niewierzącym? Dlaczego mówią, że sprawa, o której wspominam, nie jest opisana w Nowym Testamencie? Bo w Nowym Testamencie, kto wziął sobie żonę chrześcijankę i kto wziął sobie męża chrześcijanina, to wszystko był jeden kościół. W czasach apostolskich, mimo wszystkich wewnętrznych różnic, które w chrześcijaństwie panowały, i mimo konfliktów, do których dochodziło, to wszystko był jeden kościół. Teraz tego nie ma. Kościół Chrystusowy, tych, których imiona zapisane są w niebie, jest jeden. Ale na ziemi jest mnóstwo związków wyznaniowych i chrześcijaństwo na ziemi jest podzielone. Nie byłoby rzeczą właściwą, abyśmy słowa tutaj wspomniane stosowali do małżeństw, w których mąż i żona są oboje chrześcijanami, ale należą do dwóch różnych kościołów. W dwóch różnych kościołach się wychowali. Przyznam wam, bracia, że mnie jest trudno wyobrazić sobie małżeństwo chrześcijanina, który szczerze wierzy, a nie tylko wierzy, ale usiłuje postępować tą drogą, którą Pan Jezus wyznaczył. Mówię, nie chcę używać wielkich słów, jak poświęcenie aż do śmierci i oddanie własnego życia i wszystkiego, co ziemskie, w ofierze dla Pana. Ale powiem, używając słów Biblii. Gdy Pana Jezusa zapytano, czy wielu jest tych, którzy zostaną zbawieni, czy wielu jest tych, którzy będą zbawieni, Panie, to On odpowiedział, nie odpowiedział. On powiedział, usiłujcie, abyście weszli przez ciasną bramę. Więc mówiąc słowami Biblii, nie wyobrażam sobie małżeństwa chrześcijanina, który usiłuje wejść przez ciasną bramę, który usiłuje iść wąską drogą z człowiekiem, który zupełnie nie wierzy i dla którego te sprawy są zupełnie obojętne. No bo muszą być obojętne dla niewierzącego. I takiej właśnie sytuacji tyczą te słowa z listu do Koryntian, nie ciągnijcie nierównego jarzma z niewiernymi. Tu się przywodzi na pamięć ten fragment z 5 Księgi Mojżeszowej, gdzie jest zalecone dla Izraela jako ludu rolniczego, że nie można do pługa pospołu zaprząc wołu i osła. Wyrządza się krzywdę słabszemu zwierzęciu, kiedy się go do jednego pługa, by zaprzęgło ze zwierzęciem o wiele silniejszym. Umęczy się, ucierpi i pokaleczy. Tak samo ja nie potrafię sobie takiego małżeństwa wyobrazić. To musi być trudne, jeżeli ktoś wierzy, a ktoś zupełnie nie. Jak tu iść tą samą drogą? Jak tu przejść wspólnie przez ciasną bramę? Ale inna jest sprawa, kiedy pobierają się dwaj młodzi ludzie, a należą oni do dwóch różnych związków wyznaniowych. I powiem wam z miejsca, radzę wam, abyście pobierali się w obrębie naszej społeczności. Dlaczego? No, reguła jest prosta. Jeżeli pobierzecie się w obrębie naszej społeczności, to zaraz na wstępie oszczędzicie sobie mnóstwa problemów, które nieuchronnie się pojawią. A najważniejszym z nich jest to, jak wychować dzieci. Bo pamiętajcie, że tu chodzi nie tylko o różnicę w obrządku wyznaniowym, nie tylko to, że ktoś inaczej rozumie pewne prawdy wiary i jest nauczony do tego, że się inaczej odprawia nabożeństwo. Tu chodzi też o pewną odmienność obyczajową. Młodzi ludzie doskonale wiedzą, co mam na myśli. Społeczność badaczy Pisma Świętego wytworzyła pewną swoistą obyczajowość, która bardzo się różni od obyczajowości otaczającego nas świata. To może być trudne do pogodzenia. Mówię, następnym i o wiele ważniejszym problemem jest to, jak wychować dzieci. To wszystko są sprawy trudne. A ja, mówiąc słowami apostoła, ja chciałbym wam tego oszczędzić. Więc radzę, abyście, zdają sobie sprawę z tego, jak trudne jest małżeństwo, więc radzą, żebyście sobie tych kłopotów od razu na głowę nie brali, bo małżeństwo w tym jednym związku wyznaniowym nie będzie was narażało na takie kłopoty. No ale proszę brać. Wszyscy wiemy, że problem i tak pozostaje, ponieważ mieszane wyznaniowe małżeństwa w naszej społeczności się zdarzają. Bracia. Przede wszystkim w żadnym razie nie uważajmy takiego małżeństwa za z góry nieudane, za z góry skazane na porażkę. Przykład Rut, o której wspomniałem, jest przykładem bardzo pocieszającym. I my takie przykłady również znamy, każdy z nas, z życia swego własnego, bo takie małżeństwa przecież spotykał. Apostoł Paweł pisze w liście do Koryntian, w pierwszym liście i rozdziale 7, że jeżeli małżeństwo jest takie, że mąż jest wierzącym chrześcijaninem, a żona poganką, albo odwrotnie, żona jest chrześcijanką, a mąż jest poganinem, to mówi tak, jeżeli ten wasz małżonek nie chce się rozwieść i chce żyć z wami wspólnie, to się nie rozwodźcie. Bo wy w jakiś sposób uświęcacie tą żonę, wy w jakiś sposób uświęcacie tego męża. Więc jeżeli możecie żyć razem, to się nie rozstajcie. Nie rozstawajcie. Bo mówią, Bo mówi święty Paweł, nie tylko małżonka waszego uświęcicie, ale także wasze dzieci. I nawet mówi tak, że może się zdarzyć, że pozyskacie tego męża, może się zdarzyć, że pozyskacie żonę. Chociaż mówi o tym w taki sposób, że jest to mało prawdopodobne, że nie macie wielkich szans na to, że tego swego małżonka, który jest poganinem, pozyskacie. Ale nie wyklucza takiej ewentualności. Daleko więcej możliwe jest wypracowanie jakiegoś wspólnego modelu rodziny. Jeżeli małżeństwo zostało zawarte między dwoma chrześcijanami, ja tu powiem, jest pewien warunek. Jeżeli każdy z nich szczerze wierzy w to, co wyznaje. Jeżeli Słowo Boże nie jest dla niego pustym dźwiękiem i nie jest mu obojętne. Wtedy można z takiego małżeństwa uczynić małżeństwo udane, które da bardzo wiele zarówno mężowi, jak i żonie i które może też wiele dobrego przynieść dla naszej społeczności, czego przykłady jaśnie widzimy. A dla rodziców znam radę. Skoro do takiej rzeczy w rodzinach waszych doszło, to uczyńcie wszystko, aby waszym udziałem stało się to, o czym pisze apostoł, jako o rzeczy mało prawdopodobnej, ale możliwej. Że może w mężu pozyskać żonę i może z żoną pozyskać męża. Jest szansa i byłoby rzeczą nierozumną zaraz na samym wstępie tę szansę zmarnować. A na koniec proszę braci, to przywołam takie dwie uwagi. One są świeckie, bardzo stare, bo to one wywodzą się z takich czasów może jeszcze średniowiecza, może renesansu. One były onegdaj bardzo popularne w Niemczech i to były takie rady, które składano młodym małżonkom, kiedy w związek małżeński wstępowali. To były czasy, kiedy się jeszcze nie mówiło o miłości, kiedy małżeństwa często były w jakiś sposób skojarzone przez rodziców, gdzie często, zwłaszcza na wioskach, chodziło o to, żeby jakoś umiejętnie połączyć te niewielkie mająteczki, te malusieńkie gospodarstwa rolne, żeby ta rodzina, która wiadomo, że się powiększy, bo będą dzieci, wtedy dzieci rodziło się dużo, miała zapewnione w tej roli jakieś utrzymanie. Gdzie nie używało się górnolotnych słów, ale za to było bardzo dużo pracy, bo takie były czasy. To ludzie prości, ale mądrzy. Bo mądrość to nie jest tylko wiedza. Mądrość to nie jest to, że się w szkole nauczyło nie wiadomo jakich mądrości, całek, różniczek, elektroniki, obsługi komputera, anatomii, farmakologii i nie wiem czego jeszcze. To nie jest mądrość, to jest tylko wiedza. To jest nagromadzenie faktów, które za lat kilkanaście, a na pewno kilkadziesiąt będzie niewiele warte, bo przestanie być aktualne. To jest tylko wiedza, to jest zbiór faktów, które można znaleźć w komputerze albo w encyklopedii. Mądrość polega na czymś innym. I ci właśnie ludzie prości, ale mądrzy dawali nowożeńcom takie wskazówki. Mężowie mówili tak. Postępuj ze swoją żoną tak, aby ona rano żałowała, że wychodzisz z domu do pracy. A żonie mówili odwrotnie. A ty czyń w swoim domu tak, żeby mąż wieczorem, wracając z pracy, chciał wracać do domu. Każdemu z was, bracia, i młodemu, i staremu, o ile pozostaje w związku małżeńskim, takich wrażeń życzę. Żeby żona żałowała, że mąż wychodzi do pracy, a mąż zawsze cieszył się, że wieczorem wraca do domu.